Zaraz na początku mamy prezent. Ta Ewangelia, dzisiejsze słowo to prezent. Tak w ogóle słowo jest prezentem. Rozpoczynając ten czas spotkania Boga z Maryją przy Edmundzie, otrzymujemy słowo Boga. To jest słowo, które wieści zwycięstwo Jezusa nad złem. Cała dzisiejsza Ewangelia jest świadectwem zwycięstwa Jezusa. Na tezy, które każdemu z nas podniosłyby ciśnienie we krwi, Jezus odpowiada spokojnie. Bo jest zwycięzcą. A złego ducha. On wykazuje kompletną mylność myślenia zadających podchwytliwe i irytujące pytania. On mówi, że szatan nie ma mocy. Będzie skrępowany, wyrzucony. On w końcu przestrzega przed tym, że gdy nasze serce, jak czysty dom, będzie piękne, może się stać, że szatan wróci. Trzeba uważać, żeby nie wszedł w to, co jest pięknie wyczyszczone. Kiedyś doszedłem do tłumaczenia słowa Belzebub. Wyobraźcie sobie, że Belzebub, aramejski w ówczesnym języku, oznacza dokładnie króla much. Władcę much.
Belzebub z tej nazwy jest jak mucha. Natrętna ciągle wraca. Szatan tak działa. Ciągle wraca. Odganiana jeszcze raz wróci. Słabiuśka, nic nie mogąca, ale jak w końcu przestaniemy odganiać, to każda mucha spowoduje, nie chcę tutaj się wdrażać w to, bo nie miejsce ku temu, że każdy pokarm zostanie zepsuty. Taka mucha. Jezus jest zwycięzcą zła i szatana. Zawalczył o nas. Wiem, że przykłady są mile widziane, więc postaram się jakiś przykład tu i ówdzie dać. Słyszałem na jednym z kazań takiego kaznodziei, który mi zawsze dużo podpowiada. Opowiedział taką historię. Pewien profesor zaprosił gości do swego domu. Wprowadził ich do dużej gościnnej sali. Piękny wystrój, wspaniałe obrazy w przepięknych zdobieniach, drogocenne marmurowe figury, piękny zbiór dzieł sztuki. A w centrum kominek, wokół dębowe, wystawne, stylowe meble. Kominek unikalny, dostosowany do harmonii wnętrza. I na tym kominku patyk. Zwykły, stary kij, wyschnięty przez wiele lat. Wisi niepasujący do całości. Goście szybko to zauważyli. I jeden zdobył się na odwagę i mówi: panie profesorze, ale ten patyk to tutaj zupełnie nie pasuje. I wtedy profesor przełamał się i mówi: ja powiem wam, dlaczego ten patyk jest tutaj. Miałem 11 lat, wspomina. Byliśmy młodzi, buńczuczni. Postanowiliśmy zimą, bo wtedy właśnie była zima, wybrać się na łyżwy. Lód był jeszcze słaby, ale chcieliśmy się pobawić. Był dziadziu mój w domu. I mój dziadziu mówi, nie idź. Jest niebezpiecznie, ale nam można było mówić, poszliśmy. Dziadziu nie dał za wygraną, ubrał się i poszedł z nami. Stanął na brzegu i ledwieśmy zaczęli się bawić na łyżwach, ślizgając się po tym lodzie. Pode mną się załamał lód. Wpadłem natychmiast cały. Dziadziu aż jęknął. Zaczął szybko, jak tylko mógł, iść po lodzie, ale się lód łamał, więc wrócił. Ale nie poddał się. Rozglądnął się, nieopodal był lasek. Pobiegł i tam leżał taki długi kij. Szybko go wziął, podszedł pod brzeg. Wystarczyło kija, żebym i ja go dosięgnął z drugiej strony. Dziadziu zaczął ciągnąć z całych sił. Wyciągnął mnie z tego wszystkiego. I gdy wyciągnął mnie do brzegu, opadł bez sił, zemdlał z wysiłku. Szybko wezwaliśmy pogotowie. Mnie rodzice wzięli do łóżka, bo byłem zmasnięty do szpiku kości. Spałem noc całą i pół dnia. Jak się obudziłem, rodzice byli zmartwieni. Ale dopiero potem powiedzieli, że dziadziu jest w szpitalu. A niedługo potem dowiedzieliśmy się, że umarł. Serce stanęło. Nie wytrzymało wysiłku. Był za słaby. Był stary. Dotarło do mnie, mówi profesor, że to przeze mnie. Już nic nie mogłem zrobić. Jedyne, co zrobiłem, to pobiegłem tam, i chciałem tak szukać, żeby znaleźć ten kij. Znalazłem, przyniosłem go do domu. I ten kij widzicie tutaj. On jest najcenniejszy ze wszystkiego, co tu jest cenne. Bo o jego cena to jest cena mojego życia. Dlaczego o tym mówię? W kontekście dzisiejszej Ewangelii jest takie drzewo. Krzyż, który wieszamy właśnie w tym samym klimacie, co ten profesor, ten kij wieszał. Na drzewie dokonał się ratunek za cenę życia każdego z nas. Dzisiejsza Ewangelia to jest przypomnienie nam, że Jezus nas wybawił, odkupił, dając życie, żebyśmy mieli życie. I wieszamy ten krzyż. Już wielu się ten krzyż nie podoba, ale my wieszamy ten krzyż, bo to jest najcenniejsze na naszej ścianie. Ilekolwiek by kosztował wystrój, który przybijamy albo przyklejamy do ściany. Ten krzyż. Dzisiaj piątek, bo akurat w piątek rozpoczynamy. Piątek to jest Dzień Męki Pańskiej. Zadam kolejne pytanie. Jak patrzy Jezus z wysokości krzyża? Co widzi Jezus rozpięty na ramionach krzyża? Widzi szczególnie, ponieważ widząc swoich oprawców, chwila po chwili przymnażają mu bólu. To profesjonaliści. W zadawaniu bólu, widząc ich z wysokości krzyża, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A widząc Jana i swoją matkę, mówi: oto syn Twój, oto matka Twoja. Jak patrzy Jezus z wysokości krzyża? Miłosiernie patrzy. On patrząc z wysokości krzyża nawet na swoich oprawców, widząc zło, widząc ich spowicie się i koneksję ze złem, nie zostaje i nie zatrzymuje się na tym spojrzeniu. On patrzy dalej. Co więc widzi Jezus? Jezus, widząc zło każdego z nas z wysokości krzyża, widzi bardziej dobro, którego potrzebujemy, żeby wyzdrowieć. To jest spojrzenie miłości, miłosiernej. Dlaczego o tym mówię? Bo tak patrzył błogosławiony Edmund na świat. To jest wielka umiejętność patrzenia na zło, żeby nie ulec hipnozie przez zło, ale widząc zło, od razu zobaczyć dobro, którego potrzeba, żeby to zło zniknęło. Bo zło jest lekarstwem na bo dobro jest lekarstwem na zło. Jezus, patrząc na zło tego świata, doskonale je widział. Ale spojrzenie szło dalej. Jezus wiedział, jakie dobro jest potrzebne, żeby to się zmieniło. Skąd my o tym wiemy? Przypomnijmy sobie, nie chcę przedłużać, ale troszkę chcę powiedzieć. Przypomnijmy sobie powołanie celnika Mateusza. Wszyscy się gorszyli celnikiem. A zły, a kolaborant, wszystko złe, celnik. Idzie Jezus, patrzy na celnika Mateusza i mówi krótko: pójdź za mną. Szok. Jak mógł takiego? Jakby to był mistrz, to by wiedział, kim on jest. A my wiemy, że on wiedział, kim on jest. I dlatego go powołał. Że zobaczył, co może być z nim, gdy się mu doda dobro i pomoże uwolnić dobro, które zostało stłamszone, zamknięte, zniewolone. To Jezus widział. Ja myślę, bo spotykamy się jako ci, którzy pytają błogosławionego Edmunda. Ja myślę, że Edmund miał tą przenikliwość spojrzenia. Ile ten Edmund widział zła? Ile ludzi złej woli? Ile sytuacji, które były tragiczne? On się nie odwracał. On się wpatrywał w to, żeby dostrzec coś więcej. Dostrzec odpowiedź na pytanie, co trzeba temu biednemu człowiekowi, żeby był lepszy. Co mu trzeba dać? Edmund szedł jeszcze dalej. Co ja mu mogę dać? Mówię to z takim naciskiem, ponieważ dzisiaj, jak ja słyszę, że zło, 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 i właściwie to się już nic innego nie słyszy, to refleksja Edmundowa, zbudowana na bazie spojrzenia Jezusa na celnika Mateusza, wzbudza w nas głęboką refleksję. Bo to oznacza, że jeśli patrzymy oczyma jezusowymi, które to spojrzenie przejął bliski Maryi, błogosławiony Edmund, to widząc zło, wpatrujemy się głębiej i szukamy odpowiedzi na pytanie, jakie dobro mogę dać, żeby to się zmieniło. Jak w dzisiejszej Ewangelii podpytywali Jezusa, a mocą szatana, jakie koślawe wnioski, jakie uszczypliwe, dwuznaczne tłumaczenia. Wszystko, żeby Jezusowi powiedzieć, ty jesteś zły. Nie był zły. On się nie poddał tym różnym, bardzo trudnym tekstom. Tak też się nie poddawał błogosławiony Edmund. Skąd my to wszystko wiemy? Wiemy stąd, że na przykład Jezus powołał Zacheusza. Pamiętamy, nie będę się rozwodził. To Jerycho, to Sykomora. Zacheusz wychodzi, chciał tylko zobaczyć. Jezus spojrzał. Chcę być gościem Twojego domu dzisiaj. Chcę u Ciebie zjeść obiad. Ten szybko schodzi i następuje ogromne nawrócenie. Panie, jeśli kogo w czym skrzywdził, poczwórnie wynagradzam, a połowę mego majątku rozdaję ubogim. Jezus umiał patrzeć dalej niż krzykliwe zło, na którym wszyscy zatrzymujemy swoje spojrzenie, gorszymy się i po prostu sobie odchodzimy. Jezus patrzył inaczej. Jego śladem poszedł błogosławiony Edmund. Zapowiedziałem, że dzisiaj tam macie napisane, będzie konferencja o wspólnocie, którą buduje komunia osób. Wspólnota to jest blisko osób, które są przy sobie. Bo można być przy sobie tak obojętnie, że jesteśmy tylko obok siebie. Można być też tak, że jesteśmy otwarci na siebie. A komunia to jest to otwarcie, w którym ja przejmuję coś od kogoś, a ktoś coś ode mnie. Co przejmował błogosławiony Edmund, patrząc na to, jak Chrystus patrzył na świat? Co przejmował od tych, którzy byli w biedzie? Rozumienie ich sytuacji. Jak on potrafił przeżyć ich problem. To brał od innych. I wobec nikogo nie przechodził obojętny. Bo jak się zrozumie problem drugiego, to się chce coś zrobić, by pomóc. Taki był Edmund. Co od siebie więc dawał, skoro komunia to jest to, że coś od kogoś ja, a ode mnie ktoś. Co dawał? Dawał, co potrafił dobrego. I efekt był tak potężny, że do dzisiaj, tyle lat po tym wszystkim inspirujemy się z tą samą owocnością. Takie patrzenie Edmundowe, które przejął od Jezusa. Piękna postać. A co to dalej oznacza? Że świat nas nie przeraża. Że zło nas nie powala. Że nie kapitulujemy, gdy przymnaża się tylko ciężkich sytuacji. Ale to wszystko jeszcze bardziej motywuje nas do odpowiedzi na pytanie, co ja mogę dać? Co ja mogę uczynić? Żeby zaradzić przez dobro złu, które kogoś spowiło. Tak żył Edmund. Takie dzieło zostawił. Spadkobiercami tego jesteśmy my. To może tyle, bo czas nagli, ale to dzieło Edmundowe jest aktualne zawsze. Bo zawsze najpiękniejszą odpowiedzią na zło jest dobro. Zawsze najpiękniejszą odpowiedzią na zagubionego człowieka jest moje wyjście ku Niemu, zrozumienie tego, co przeżywa i zaangażowanie się w Jego los. Jutro będziemy rozważać prawdy, że Edmund szukał współpracy wśród innych do tego dzieła. Że Edmund patrzył na Maryję, by pojąć, jak piękny może być człowiek, którego nie zdobył grzech. Że Edmund w każdym widział to, jak piękny może być ten, którego uwolnimy od spętania złem. I jak może być podobny do Maryi. Dlatego maryjność Edmunda oznacza zaangażowanie w los drugiego. Taka jest nasza Matka Maryja. O tych prawdach będziemy mówić. Na koniec ta refleksja, którą dzisiaj do sióstr powiedziałem. Dzisiejsza Ewangelia kończy się o tym, że może przyjść szatan i wrócić do domu uprzątniętego. Spowiedź to jest to sprzątanie naszego domu serca. Żeby szatan nie wrócił, trzeba jak najszybciej wypełnić to serce Bożą łaską i Słowem Bożym. Żeby szatan nie miał gdzie się wkręcić, bo już wszystko w sercu zajęte. Przez Słowo Boże, przez miłość Boga, przez pokój Boży. Dlatego tu jesteśmy. Bo tu nabywamy Bożej obecności, która jest nam potrzebna, by wypełnić serce, bo wtedy szatan nie ma do czego wrócić. Dlatego Maryja jest tak niezdobyta przez szatana. Bo była pełna łaski, a jej serce było domem słowa. To jest mądrość Edmundowa. Bo jak się patrzy na Maryję, to się ma takie wnioski. A Maryja, która wskazuje na Jezusa, ukazuje tego, który tak patrzył na ten świat i przyszedł po to, żeby to wszystko uporządkować. Dziękujemy za tych ludzi, którzy dają nam dobro, które pomaga wyzwolić się nam ze zła. Dziękujemy Maryi. Za chwilę po mszy świętej odśpiewamy apel jasnogórski. Za to jej dziękujemy, że pokazuje nam, jakie dzieło piękne się dokonuje, gdy serce nasze będzie jak Maryjne, pełne słowa, pełne łaski, pełne Boga. Szatan szans nie ma.